Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Modlitwy wstawiennicze i doksologia. Przypomnijmy, że w modlitwie eucharystycznej po przeistoczeniu najpierw jest anamneza, czyli wspomnienie najważniejszych wydarzeń zbawczych, a następnie ofiarowanie Bogu Ojcu ofiary Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Z tym jest związana prośba o dar Ducha Świętego dla całego Kościoła, aby trwał w jedności, skoro przyjmuje to samo ciało i krew Chrystusa. Jak mówiłem tydzień temu, na znak jedności Kościoła sprawującego Eucharystię przywołuje się imię aktualnego papieża oraz imię miejscowego biskupa. Gdyby zdarzyło się, że kapłan lub wierni sprawują Eucharystię na terenie innej diecezji, a należą jeszcze do innej, to zawsze mają obowiązek najpierw wymienić imię miejscowego biskupa, gdzie są. Można wówczas dodać imię swojego biskupa z diecezji, z której pochodzą. Tak czyni nawet sam pasterz, jeżeli przewodniczy mszy świętej na terenie obcej diecezji. Natomiast odprawiając na terenie własnej diecezji, biskup zamiast wymieniania swojego imienia mówi na przykład: razem z naszym papieżem Franciszkiem, ze mną niegodnym sługą oraz całym duchowieństwem. Ta prośba o jedność Kościoła mocą Ducha Świętego i sprawowanej Eucharystii łączy w drugiej modlitwie eucharystycznej anamnezę z modlitwami wstawienniczymi, które, jak zauważa ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, wyrażają prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje ciało i krew. W drugiej modlitwie eucharystycznej, którą z uwagi na to, że jest najczęściej stosowana, czynimy tu punktem odniesienia, zanim nastąpią prośby za zmarłych, są przewidziane w mszale wezwania szczegółowe, które należy uwzględnić. W okresie oktawy wielkanocnej celebrans najpierw modli się za tych, którzy w noc paschalną otrzymali chrzest święty. Nieco innej formuły używa, gdy podczas mszy świętej, także poza okresem wielkanocnym, sprawowany jest sakrament chrztu świętego. Podobnie czyni przy okazji udzielania bierzmowania oraz sakramentu małżeństwa. Po jednej z tych czterech uzupełniających próśb zawsze jest błaganie za zmarłymi członkami Kościoła i wszystkimi, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. W przypadku mszy świętych pogrzebowych lub gdy szczególnie chcemy wspomnieć kogoś ze zmarłych, na przykład w rocznicę jego śmierci, można posłużyć się dodatkowym wezwaniem za zmarłych. Brzmi ono tak: pamiętaj o Twoim słudze, tu wymienia się jego imię, lub też Twojej służebnicy, którego lub też którą dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który lub która przez chrzest został włączony lub włączona w śmierć Twojego Syna, miał również udział w jego zmartwychwstaniu. Jak nie trudno zauważyć, racją, dla której modlimy się za zmarłych, jest chrzest święty, który stał się zadatkiem nieba i zarazem zmarłych, włączył do wspólnoty Kościoła, która teraz w czasie mszy świętej modli się za nich. Poza tym szczególnym dodatkiem, który przewiduje wymienianie imienia zmarłego, nie powinno się tego robić w sposób dowolny w innych momentach modlitwy eucharystycznej, aby nie sprawiać wrażenia, że ofiara Chrystusa, która ma nieskończoną wartość i obejmuje wszystkich, została niejako sprywatyzowana do duchowych potrzeb jakiejś jednej rodziny, która wspomina swojego zmarłego. W każdym razie widać, że nie ma uzasadnienia, a nawet błędne jest używane czasami wezwanie, na przykład w modlitwie powszechnej, za duszę znikąd nie mające ratunku, albo za które nikt się nie modli. To nieprawda, gdyż podczas każdej mszy świętej, jak również w liturgii godzin, codziennie cała społeczność Kościoła modli się za żywych i umarłych. W drugiej modlitwie eucharystycznej mamy bowiem takie zdanie: prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. W tych zwięzłych słowach zawiera się bogactwo i piękno treści. Celebrans w imieniu zgromadzonych na mszy świętej i w imieniu całego Kościoła prosi o Boże zmiłowanie i o udział w życiu wiecznym ze wspólnotą świętych, wśród których na pierwszym miejscu wymieniana jest Matka Boża i święty Józef. W tej modlitwie przewidziane jest miejsce na wspomnienie imienia konkretnego świętego, zwłaszcza gdy w danym dniu przypada jego liturgiczne wspomnienie albo jest on patronem kościoła, gdzie sprawuje się mszę świętą, czy też patronem miejscowości, albo gdy chcemy z jakichś powodów oddać mu cześć. Mamy zatem praktyczne zastosowanie dogmatycznej prawdy o obcowaniu świętym. Te same treści, choć nieco inaczej wyrażone i w zmienionym układzie, występują we wszystkich modlitwach eucharystycznych. Uczestnicząc we mszy świętej, warto więc wsłuchiwać się w ich treść i czynić niejako swoimi, łącząc się duchowo z celebransem, który, mając świadomość, że występuje nie tylko wobec zgromadzonego Kościoła, ale także w jego imieniu, stara się słowa modlitwy eucharystycznej wypowiadać dostojnie, wyraźnie, bez pośpiechu. Co do sposobu i tempa wypowiadanych słów modlitwy eucharystycznej, można powiedzieć tak, że jeżeli sam celebrans modli się z wiarą tym, co czyta z mszału, to nie będzie problemu ani z pośpiechem, ani z dykcją. Mówimy o tym dlatego, że kapłanom celebrującym na co dzień mszę świętą grozi jednak pewnego rodzaju przyzwyczajenie i rutyna. Po to jest więc dość szeroki wybór zarówno prefacji mszalnych, jak i modlitw eucharystycznych, aby korzystać z całego bogactwa liturgii i w ten sposób bronić się przed pokusą rutyny. Ostatnim elementem modlitwy eucharystycznej jest kończąca ją doksologia, którą w sposób uroczysty deklamuje lub śpiewa wyłącznie sam celebrans, ewentualnie z towarzyszącymi mu koncelebransami. Chodzi o aklamację: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Na te słowa wierni głośno i z entuzjazmem powinni odpowiedzieć Amen. Czasem coraz powszechniejszy jest zwyczaj, że w mszach uroczystych nierzadko to amen wykonywane jest wielokrotnie i polifonicznie przez chór. Dzięki temu, jak zaznacza ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, wyraża ona uwielbienie Boga i jest ze strony ludu Bożego wyrazem chwały, wyrazem wiary. Warto nadmienić, że zwyczaj odpowiadania gromkim amen na doksologię znany już był w starożytności, na przykład w Mediolanie, ale powszechnie stosowany był dopiero w IX wieku, głównie w Galii, czyli na terenach obecnej Francji. Jak pisze kardynał Gerhard Ludwig Müller, amen wierzących nie jest pustą formułą modlitwy, lecz słowem potwierdzającym wiarę, wewnętrzną jednością realnej ofiary Chrystusa i Kościoła, pojmowania wiary oraz ofiary chrześcijan i celebracji tego wydarzenia w symboliczno-rzeczywistej liturgii Kościoła. Celebrans, wypowiadając doksologię lub śpiewając ją, co jest szczególnie zalecane w niedzielnej i bardziej uroczystej mszy świętej, unosi jednocześnie patenę z ciałem pańskim i kielich z krwią. W tym czasie wszyscy uczestnicy liturgii stoją i wsłuchując się w głębie treści, razem z celebransem i wszystkimi obecnymi na mszy świętej wielbią Boga. Przepisy liturgiczne mocno zwracają uwagę na to, że doksologia, ponieważ należy do modlitwy eucharystycznej, jest zadaniem wyłącznie celebransa. Zdarza się bowiem niekiedy, że wierni, porwani podniosłym tonem śpiewanej przez kapłana modlitwy, włączają się w nią, śpiewając razem z nim. Tak nie powinno być. Wieńcząca modlitwę eucharystyczną uroczysta doksologia jest zaczerpnięta, choć niedosłownie, ze starożytnej tradycji apostolskiej i najprawdopodobniej ukształtowała się w środowisku aleksandryjskim. Obecnie ma wymowę uwielbienia Przenajświętszej Trójcy, jest bowiem odniesieniem do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponadto dokonuje ona swoistej rekapitulacji tego, co się przed chwilą dokonało w trakcie obrzędów. Przede wszystkim podkreśla nowy wymiar historii zbawienia i pośredniczącą rolę Chrystusa. Nasze odkupienie, zbawienie i uświęcenie dokonuje się nie inaczej, jak tylko przez Niego, w jedności z Nim i w Nim. To znaczy, że On, Chrystus, stoi w centrum naszej chrześcijańskiej egzystencji. Chrystus pośredniczy w działaniu Boga na naszą korzyść. W swoim bóstwie i człowieczeństwie został ustanowiony po to, aby, jak pisze święty Paweł, przyczyniał się za nami. Jest on nie tylko pośrednikiem ze strony Boga względem ludzi, ale także naszym reprezentantem przed Ojcem. Doksologia przypomina, że cała Eucharystia jest nade wszystko ofiarą Chrystusa, jaką z Jego woli Kościół składa na ołtarzu Przenajświętszej Trójcy, trwając w jedności Ducha Świętego. Jest to ofiara dziękczynienia i uwielbienia, która nie ustanie aż do skończenia świata.